Podcast Naukowczyni o dziewczynkach. Czym jest dziewczyńskość? Czego dowiadujemy się o dziewczynkach z współczesnych badań? Jaka jest ich codzienność? Opowiadają panelistki pierwszej konferencji naukowej na temat dziewczynek w Polsce. Posłuchaj podcastu Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Doktorka Katarzyna Sękowska-Kozłowska, prawniczka z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, opowie o niewidzialności dziewczynek w prawie międzynarodowym.
Dziewczęta oczywiście są chronione przez wszystkie traktaty z dziedziny praw człowieka, które z natury chronią każdego. Tak? Jeżeli Państwo wejdziecie, zaczniecie czytać, wychodząc od, nie wiem, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który jest jednym z takich głównych, ważnych u nas dokumentów, to tam zazwyczaj jest, że każdy ma prawo do ochrony życia, każdy ma prawo do równego sądu, każdy ma prawo do poszanowania jego praw bez dyskryminacji i tak dalej. No więc każdy to jest oczywiście dziewczynka. Natomiast teraz pytanie, przyjrzyjmy się bliżej, czy faktycznie są takie traktaty i zobowiązania, które faktycznie te dziewczynki zauważają. I tutaj pierwsza konkluzja jest taka, że taki najbardziej fundamentalny traktat właściwie dla nas w tej dyskusji, który powinien być, czyli Konwencja o prawach dziecka, to jest traktat z 1989 roku, jest totalnie przeźroczysty płciowo. Więc on po prostu nie widzi dziewczynek, tak samo zresztą jak nie widzi chłopców, po prostu dziecko w samym traktacie, w samych jego słowach nie ma płci. Natomiast jest kilka dokumentów, które wypisałam tutaj, które faktycznie te dziewczynki na poziomie takim semantycznym, że tak powiem, zauważają. Traktat też dla mnie bardzo ważny w moich badaniach, czyli Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Ona jest o kobietach, natomiast dziewczynka jako słowo, dziewczynka jako girl, girls się pojawia w jednym z postanowień dotyczących kwestii edukacji i obowiązków państw, żeby zapobiegać, żeby dziewczęta zbyt szybko nie rezygnowały z edukacji. Kolejny taki przykład to właśnie a propos wspomnianej konwencji o prawach dziecka, która nie widzi dziewcząt, protokół fakultatywny do tej konwencji z 2000 roku dotyczący zapobiegania handlowi dzieciom, dziecięcej prostytucji, dziecięcej pornografii. Tutaj ten aspekt gender jest już widoczny tutaj wprost, ta konwencja się odwołuje do dziewczynek. Kolejna konwencja niesamowicie przełomowa, jeśli chodzi o to uniwersum traktatu z dziedziny praw człowieka, czyli Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, która pod wieloma względami wnosi bardzo dużo nowej jakości do standardów prawno-człowieczych. Teraz nie będę tego rozwijać. Natomiast ta konwencja tutaj też wprost akcentuje potrzebę szczególnej ochrony dziewcząt z niepełnosprawnościami, również w kontekście tego narażenia na dyskryminację wielokrotną. Więc tutaj dziewczęta są w tej konwencji obecne wprost. I ostatni traktat to Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Być może znana Państwu jako tak zwana konwencja antyprzemocowa, czy konwencja stambulskiej, o której mnóstwo się w Polsce mówiło i rząd za jej pośrednictwem straszy genderem i grozi, że ją wypowie i tak dalej, to też jest temat rzeka. Natomiast w tej konwencji dziewczęta też są obecne, przy czym ciekawe jest to, że ona od razu pisze, że jakby konwencja poprzez kobiety rozumie również dziewczęta poniżej 18 roku życia, więc jakby, ale jednocześnie jakby tą czapką kobiet cały czas pokrywa te dziewczęta. I dziewczęta w sumie wprost pojawiają się głównie właściwie chyba w jednym z artykułów dotyczących kwestii zapobiegania i karania za praktykę FGM, czyli genitalnego okaleczania kobiet i dziewcząt. Więc tyle to trzy słowa o traktatach, tylko to, co chcę powiedzieć, że traktaty to jest jakby dopiero punkt wyjścia, bo gdybyśmy posiłkowali się na samych traktatach, niektóre z nich zostały uchwalone kilkadziesiąt lat temu, to właściwie byśmy byli w takim stanie zamrożenia. To, co popycha do przodu międzynarodowe standardy z dziedziny praw człowieka, to jest w dużej mierze praktyka organów międzynarodowych orzeczniczych. Takim pewnie najbardziej znanym Państwu będzie Europejski Trybunał Praw Człowieka, który jest bardzo też taki obecny w przestrzeni, się dyskutuje o jego wyrokach dużo. Natomiast mamy też całą sieć takich ONZ-owskich ciał eksperckich, komitetów, tutaj też one się pojawią właśnie w moim wystąpieniu. One również właśnie rozpatrują decyzje indywidualne, wydają raporty na temat przestrzegania praw człowieka w wybranych państwach. Jest to taki ogromny zbiór standardów, regulacji i tak dalej, które pozwalają nam też właśnie na nowo cały czas interpretować prawa człowieka. I dzisiaj w kontekście dziewcząt chciałabym się powiedzieć parę słów o tym, jak możemy i w jaki sposób też prawa człowieka w jakiś sposób integrują czy zauważają dziewczęta poprzez stosowanie koncepcji czy też pojęcia vulnerability. Dwa słowa wprowadzenia, co to jest vulnerability. Myślę, że jakby samo to pojęcie vulnerable, vulnerability jest też pewnie w wielu badaniach właśnie z innych nauk społecznych obecne. Jest je bardzo trudno przetłumaczyć na język polski, podobnie jak empowerment chociażby, więc nie podejmuje się stosowania polskiego terminu. Generalnie poprzez vulnerability uważamy sytuację, kiedy ktoś jest w szczególny sposób narażony na krzywdę. Czasami się to tłumaczy jako wrażliwość. Myślę, że narażenie na krzywdę tutaj będzie bardziej adekwatne i wynika to z jakiejś szczególnej cech czy sytuacji tej osoby, która się znajduje, często związanej bądź z dyskryminacją, czy jakąś bardziej systemową deprywacją praw w większym stopniu niż inne osoby, czyli vulnerable persons są te osoby, które z jakichś powodów znajdują się w trudniejszej sytuacji niż reszta społeczeństwa, powiedzmy, bardzo ogólnie. To oczywiście jest jakby bardzo płynne, bo to też jest no, pewien wytwór doktryny, nauki i tak dalej, natomiast to też przenika do orzecznictwa Międzynarodowych Organów Praw Człowieka. I teraz tak, możemy to widzieć, takie są głównie dwa trendy, to znaczy albo mówimy o vulnerable groups i to się mówi o grupach, które zazwyczaj są właśnie bardziej wrażliwe, podatne na naruszenia też w związku jakby z taką, nazwijmy to w cudzysłowie, wrażliwością ciała, tak? Czyli to są takie osoby jak na przykład dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, ale jest też trend, żeby raczej mówić o vulnerable situations, czyli o tym, że czyjaś vulnerability nie wynika z tego, że ktoś osobiście ma takie, a nie inne cechy, tylko raczej wynika to z jego szczególnego położenia, na przykład narażenia na dyskryminację, doświadczenie dyskryminacji systemowej, osoby na przykład pochodzenia romskiego, czy na przykład uchodźcy, imigranci i tak dalej. I jakby bardziej jest też tendencja mówienia o vulnerable situations z tego powodu, że mówi się o tym, że żeby nie etykietować, nie stygmatyzować, na przykład Komitet do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych właśnie mówi wprost, że dziewczynki z niepełnosprawnościami nie powinny być nazywane jako vulnerable, żeby nie być uważane właśnie za zależne, bezbronne i takie właśnie bez sprawczości. W jaki sposób to vulnerability dziewcząt jest rozpoznawane w prawie praw człowieka? To są przykłady z dorobku różnych organów. Ja wyróżniłam takie trzy tematy, przykłady, czyli narażenie na przemoc motywowaną płcią. I tutaj na przykład wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, takiego bardzo kanonicznego sprzed 20 lat, dotyczącego właśnie dziewczynki jako ofiary gwałtu, gdzie nie było należytego postępowania krajowego, no bo ona się nie broniła, bo nie mieliśmy dowodu jej zgody i w ogóle sprawa została umorzona. I Trybunał zauważył, że też przez względu na to, że ona była młoda, ona miała 14 lat, tutaj naprawdę jest potrzebne szczególnie staranne i odpowiednie też do jej wieku postępowanie władz krajowych. Później mamy kontekst przemocy związanej z szeroko pojętymi praktykami kulturalnymi, okaleczanie narządów płciowych, małżeństwa przymusowe. Tu jest właśnie odwołanie do komentarza dokumentu komitetów ONZ-owskich. Później problematyka aborcji. Tutaj też mamy bardzo, bardzo takie trudne, drastyczne też sprawy peruwiańskie dotyczące dziewcząt nastolatek, czy to zgwałconych, czy będących w ciąży, które poszukiwały aborcji bezskutecznie na poziomie krajowym. No nie będę teraz streszczać tych przypadków, natomiast to, co jest ważne, to właśnie też, że te organy zauważyły tą ich szczególną vulnerability, wrażliwość jako nastolatek. I też kontekst migracji jest też obecny właśnie w dorobku międzynarodowym, chociażby w kontekście narażenia właśnie dziewcząt migrantek, zwłaszcza przykład właśnie tych przemieszczających się bez opieki i rodziny, chociażby na kwestie narażenia na kwestie handlu ludźmi. Podsumowując, jakby cała koncepcja vulnerability jest też krytykowana i to nie jest jakby jakiś taki doskonały instrument czy sposób mówienia o prawach człowieka, gdyż właśnie czasami się uważa, że to jest stygmatyzujące i sprowadzające właśnie jakąś osobę do poziomu takiej bezbronnej ofiary wymagającej ochrony. Natomiast jeśli chodzi o dziewczęta, myślę, że nadal te standardy raczkują i jest to jednak jedna z jakichś takich strategii zwrócenia uwagi na szczególne narażenie dziewcząt i ich na szczególne potrzeby. Z drugiej strony właśnie nie mamy mamy tutaj tego komponentu takiego empowermentu, tak? Czyli skupiamy się na dziewczynce jako ofierze, natomiast nie mówimy o, nie wiem, prawie do nauki czy prawie do uczestnictwa w kulturze, więc tutaj ta koncepcja zdecydowanie ma swoje ograniczenia. Na pewno też jest o tyle użyteczna, że zwraca uwagę na dziewczynki takie szczególnie wrażliwe wśród wrażliwych, czyli kwestia dyskryminacji intersekcjonalnej, dziewczęta z niepełnosprawnościami, LGBT+, migrantki, tutaj to też jakby daje możliwość wyłuskania tych szczególnych problemów. No niewątpliwie jest to cały czas duża kopalnia badań i to, co na końcu chciałam powiedzieć, to jakby widzę tutaj w prawach człowieka, że cały czas jakby te dziewczęta są gdzieś trochę zagubione pomiędzy prawami kobiet, a prawami dzieci. Tutaj faktycznie one często gdzieś tam giną i myślę, że takie właśnie badania bardziej nakierowane na dziewczęta pozwolą zidentyfikować wiele problemów, które są partykularne właśnie dla nich.
Więcej o dziewczynkach przeczytasz na portalu wiedzy Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.